Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej ProIdea zaprasza na konferencję Confidence poświęconą problemom bezpieczeństwa w sieci. www.proidea.org.pl.
Nazywam się Joanna Rutkowska, pracuję jako researcher dla firmy Kaseing, to jest singapurska firma. No i cóż, dzisiejsza prezentacja ma taki tytuł: Rootkity A Stealth Malware. Właściwie malware typu Stealth by Design. Bardzo przepraszam, że nie będę tłumaczyć niektórych pojęć i bardzo przepraszam, że będę korzystać z prezentacji, która jest po angielsku. To jest prawie dokładnie ta sama prezentacja, którą pokazywałam na Black Hat Europe w Amsterdamie. No i po prostu, ponieważ jestem leniuchem, to nie chciałam się tego tłumaczyć, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakimś problemem wielkim. Znaczy w każdym razie to nie jest jakiś szpan, że tutaj po angielsku napisałam, tylko po prostu ze zwykłego lenistwa. Dzisiaj chcę powiedzieć o trzech rzeczach. Po pierwsze, chcę pokazać kilka przykładów, kilka dem właśnie takiego stealth malware'u, które będzie typu stealth by design, to znaczy, że nie będziemy korzystać z klasycznej technologii rootkitowej, aby jednak osiągnąć pełną niewidoczność. Po drugie, chcę przedstawić taką prostą klasyfikację, aczkolwiek wydaje mi się, że użyteczną, klasyfikacji takich rootkitów i tego typu podobnego malware'u. Oraz chcę powiedzieć, dlaczego przedstawić podejście do wykrywania kompromitacji systemów, które według mnie jest bardzo potrzebne, a jest bardzo mało popularne i mało osób go stosuje. Będę lecieć szybko, bo mam dużo demo do pokazywania, dlatego tutaj jakby coś, to proszę pytać od razu w trakcie. Generalnie ja dzielę, jeżeli pomyślimy sobie o jakimś malwareze, to możemy wydzielić takie trzy rzeczy, trzy pojęcia. Po pierwsze backdoory, czyli wszelkiego rodzaju oprogramowanie, czy jakiś kod, który służy do zdalnego dostępu do maszyny. Coś, co ja nazywam local stuff, czyli różnego rodzaju keyloggery, sniffery haseł, które służą do, wiadomo, zbierania jakichś tam informacji. Oraz rootkity, ostatnio właśnie bardzo popularne, które tak naprawdę służą do ukrywania pozostałych dwóch czynników. Jeden z przesłań tej prezentacji jest to, że właśnie rootkity nie są potrzebne, aby te dwa pozostałe składniki mogły osiągnąć pełną niewidoczność. Po prostu będziemy mówić, jak te dwa składniki zaprojektować w taki sposób, żeby były niewidoczne właśnie przez definicję, tak? Co będzie miało takie implikacje, że wszelkiego rodzaju techniki wykrywania rootkitów, które obecnie są popularne bardzo, jakiś tam Ghostbuster czy Blacklight i temu typu podobne rzeczy, w ogóle przez definicję nie będą się aplikować do tego. Mamy różne podejścia do wykrywania kompromitacji systemów operacyjnych. Po pierwsze, no, możemy się rozejrzeć w systemie, zobaczyć, jakie tam procesy działają. Tak zwane dobre praktyki administracyjne, które wszyscy stosują i znają, tak? Są one banalne, nie ma co o nich mówić, choć warto podkreślić, że nie wolno tego przeoczyć, ponieważ możemy bardzo łatwo zająć się wyszukiwaniem bardzo zaawansowanego malware'u gdzieś tam w jądrze, a zapomnieć o bardzo prostym jakimś malware'ze, który po prostu działa jako dodatkowy proces i przeoczyć to. Okej, to dla kompletności było. Mamy podejścia, całą masę podejść ostatnio bardzo popularnych, typu CrossView Div. To jest właśnie rootkit revealer, to jest właśnie Ghostbuster, to jest właśnie Blacklight. Czyli po prostu zebranie informacji o pewnych obiektach w systemie za pomocą legalnej metody udokumentowanej oraz drugiej metody jakiejś nieudokumentowanej, grzebiącej daleko w jądrze i porównanie tych dwóch wyników, czyli na przykład, żeby wykryć ukryte procesy. No i oczywiście mamy podejścia sygnaturowe, które są stosowane przez produkty antywirusowe. Ja jestem akurat zagorzałą przeciwniczką wszelkiego rodzaju podejścia typu sygnaturowego, ponieważ z definicji chroniona tylko przed znanym malwarem, a to jest mało ciekawa zabawa. No i czwarte podejście, za którym ja tutaj optuję, to jest sprawdzenie integralności systemu takie eksplicite. Zaraz pod koniec wyjaśnię, o co chodzi. Co taki przeciętny malware chce robić? Aha, ja używam słowa malware na określenie rootkitów, backdoorów, ukrytych kanałów, wszelkiego rodzaju. To jest takie słówko ogólne. Niektórzy używają tego w jakimś innym znaczeniu. Zwykle malware chce przeżyć restart systemu, chce ukrywać arbitralne procesy, z lenistwa ludzi, którzy piszą malware, bo wygodniej jest użyć już gotowe procesy na takim zainfekowanym komputerze, niż tworzyć coś, niż budować jakąś funkcjonalność do siebie. Więc mamy całą masę rootkitów obecnie, które oferują na przykład ukrywanie procesów, tak? Ukrywanie gniazdek sieciowych, ukrywanie załadowanych modułów, czy też przypiętych bibliotek DLL, jeśli mówimy o Windowsie, ukrywanie filtrów, obiektów, device filter w Windowsie, właśnie jeśli mówimy o Windowsie. W ogóle ja się będę, w tej prezentacji będę się skupiać na Windowsie XP, powiedzmy. Ale okazuje się, że nie musimy mieć tych wszystkich rzeczy, tej całej funkcjonalności, aby mieć porządny malware, bardzo niewidoczny, oferujący podsłuchiwanie haseł i wykonywanie dowolnych komend na komputerze ofiary. No właśnie, bez tych wszystkich rzeczy, całkowicie niewidoczny. Krótko przyjrzyjmy się tym punktom, bardzo króciutko, żeby przekonać Państwa, że to jest rzeczywiście niepotrzebne. I za chwilę pokażę demo takiego malware'a, który nie stosuje, taka jest niewidoczna. Czy rzeczywiście malware powinien być zainteresowany w przeżywaniu rebootu, tak? To jest pierwsze pytanie i ja uważam, że nie. W większości wypadków nie jest zainteresowany, ponieważ jeśli rozważamy na przykład firmę, to większość osób na przykład, przynajmniej firmy, które ja znam, nie wyłącza komputerów na noc, kiedy wychodzi. Więc jeśli zainfekujemy w jakiś tam sposób, ja się nie wgłębiam w to, czy to jest exploit, czy worm, czy jakiś, nie wiem, ktoś USB wetknął. Jeżeli zainfekujemy komputer raz, to prawdopodobnie on bardzo długo, ten malware tam zostanie w pamięci. Czyli ja właściwie uważam, że taka cecha przeżywania restartu nie jest niezbędna. Natomiast taka cecha powoduje cały szereg komplikacji związanych z ukrywaniem plików, kluczy rejestru bądź modyfikacji BIOS-u, które są bardzo łatwo wykrywalne jednak. No oczywiście, jeśli bardzo chcemy przeżyć restart, to też możemy się postarać rozważyć jakiś przypadek, jakąś możliwość używania na przykład robaków, tak? Czyli mamy jakiś, jeżeli powiedzmy akurat w tym przypadku skupimy się na tym, że rootkit jest instalowany przez wykorzystanie jakiegoś buga, jakimś exploitem, to możemy sobie wymyślić worm, który będzie chodził po firmie i przynajmniej jeden komputer musi być włączony, żeby zainfekować pozostałe. No a to nie jest specjalnie ciekawa dyskusja. Rootkit, który Państwu pokażę za chwilę, nie oferuje możliwości przeżycia restartu, ponieważ uważam i akurat w projektach, którymi się zajmowałam, nie była to cecha istotna. Ale można, tak jak powiedziałam, można go rozbudować o jakieś tam malware'owe zarażenie. Przyjrzymy się pozostałym takim serwisom oferowanym przez rootkity dzisiejsze. Ukrywanie procesów, ukrywanie serwisów w Windowsie, ukrywanie gniazdek, ukrywanie modułów DLL, ukrywanie filtrów. Ukrywanie procesów. Moim zdaniem obecnie bardzo dużo się przykłada wagi do researchu związanego z ukrywaniem procesów. Przykłady to jest oczywiście FU, kilka lat temu napisane przez Jamie'ego Butlera, PHID 2 napisane przez takiego człowieka, który pod pseudonimem 90210, który stosuje bardzo zaawansowane metody tworzenia dodatkowego schedulera w Windowsie i ukrywa procesy bardzo, bardzo ciekawą metodą. Czy też ostatnie FUTO napisane przez też Jamie'ego i przez Petera Siebelmana. To są bardzo zaawansowane twory i ich jedynym zadaniem jest ukrycie procesu. Jednak moim zdaniem, biorąc na logikę, tak, jeżeli mamy jakiś proces w systemie, to on nie może być tak ukryty, żeby system o nim nie wiedział. Ponieważ jeśli proces ma dostawać czas procesora, to system musi o nim wiedzieć, więc zawsze jest jakiś po nim ślad. No więc ja mówię, że ukrywaniu procesom dziękujemy. Ukrywanie serwisów Win32, dokładnie taka sama sprawa jak z ukrywaniem procesów, no bo serwisy to jest specjalny przypadek procesów. Ukrywanie serwisów stosuje się przede wszystkim do przeżywania rebootu, a my o to nie dbamy. Ukrywanie gniazdek sieciowych. To zawsze jest bardzo zły pomysł, ponieważ no, ukrywanie otwartego portu no, jest banalnie wykrywalne przez skanowanie z innej maszyny. Czy też jakieś nawiązane połączenie, które się nie pojawia w netstacie, jest też bardzo złym pomysłem, bo jest widoczne na jakimś tam IDS-ie, który rejestruje ruch w sieci. Do tego prawie zawsze należy używać ukrytych kanałów, mniej lub bardziej zaawansowanych. No albo jakiegoś takiego scenariusza typu NOC, który jest na przykład w Sadorze albo w jakichś innych takich podobnych rzeczach. Czyli nie potrzebujemy ukrywać gniazdek sieciowych. Ukrywanie modułów, ukrywanie, czyli driverów, bądź modułów w Linuxie, które się insmodem strzela, bądź bibliotek DLL, to również jest bardzo zły pomysł, ponieważ nawet jeśli przykładowo w Windowsie załadujemy driver do Windowsa, po czym go wyładujemy, po czym wylinkujemy go z pewnych list Windowsa, list kernela, no bo wiadomo, że kernel utrzymuje listę załadowanych modułów, to i tak w pamięci to zostaje. W pamięci zostają różne struktury danych związane z modułem, bądź jeżeli dodatkowo jest on filtrem, są pewne struktury, które wskazują na ten filtr, kiedy on ma być użyty. Nawet jeśli do niego nie prowadzą żadne listy, możemy stosować przeszukiwanie pamięci po wzorcu, możemy stworzyć wzorzec, jak wygląda taka struktura, no bo to jest określona jakaś struktura języka C. Możemy powiedzieć, że pod offsetem 0 jest jakiś double word, który ma, jest w takim takim przedziale. Pod tym offsetem powinien być wskaźnik na jakiś string unikodowy. I możemy napisać taki program, który będzie przeszukiwał pamięć jądra i do każdego bajtu dopasowywał, czy tam powiedzmy do 4 bajty dopasował, sprawdzał, czy pasuje do takiego wzorca, czy nie. I jeśli pasuje, to raportował to jako znaleziony ukryty moduł. Ja napisałam taki program parę miesięcy temu, ModGrepper, w zeszłym roku chyba, jako taki zwykły mały proof of concept i właśnie pokażę też ten program w akcji. Akurat on tutaj będzie użyty do pokazania tego, że ten mój rootkit akurat nie zostawia żadnych takich śladów w pamięci. Bardzo, co tam pan powiedział, bez sensu. Tak. Dobra, później się rozstrzelimy. Ukrywanie filtrów, czy w ogóle stosowanie filtrów, to jest według mnie wielkie nieporozumienie. Niektórzy autorzy rootkitów, czy researchu o rootkitach mają inne zdanie. Moim zdaniem jest to zawsze banalne do wykrycia. Okej, okay, tak więc wyobraźmy sobie backdoora czy rootkita. Ja często zamiennie używam tego słowa, co jest pomyłką oczywiście. Czyli malware, który używa ukrytego kanału, ma własną implementację stosu TCP/IP, ma własną implementację użytecznych komend shellowych typu ls, makedir, ps, put, get, tak żeby załadować i ściągnąć plik. Ma możliwość tworzenia krótkotrwałych procesów, nie ukrytych, tylko takich, no nie wiem, typu who am I, tylko na chwileczkę, żeby pomocniczo coś wykonać. Jest zaimplementowany jako kod właśnie taki powiedzmy przemieszczalny, który nie wymaga, który działa w ten sposób, że ładujemy driver, ten kod, procedura inicjalizacyjna drivera alokuje sobie blok pamięci, po prostu blok na dane, kopiuje kod, relokuje go, czyli robi fix-upy, po czym zgłasza błąd ładowania modułu. Windows automatycznie wyładowuje modem, myśli i Windows myśli, że, czy też Linux tak samo, kernel myśli, że moduł nigdy nie został załadowany, że został załadowany z błędem. Podczas gdy nasz moduł rzeczywiście zostaje w systemie. Nie ma potrzeby ukrywania niczego w takim wyimaginowanym rootkicie. To zobaczmy teraz demo takiego czegoś. To jest. A to zawsze się psuje podczas prezentacji. Nigdy jak sama próbuję, to zawsze działa dobrze. Dobra, to jest maszyna VMware. Instalujemy tutaj właśnie tego deepdoora. Tu jest tak. Shell jest deepdoor minus i cd. Usuwam katalog, z którego został zainstalowany, żeby pokazać, że mogę go bezpiecznie usunąć, że nie ma tam żadnych handlerów do tego pliku. Maszyna ma adres .139. Na maszynie hostowej otwieram analizator pakietów, czyli sniffer. Będę sniffować ruch. Ten shell jest odpalony, z zielonymi literkami jest odpalony na maszynie hostowej. Jak widać, on ma IP.2. Dobra, używam programu backdoora do połączenia się z backdoorem. Dostajemy shell backdoora. Widzimy, że trafik, że ruch, jaki jest generowany, to jest ruch na port 445. Akurat tak wybrałam sobie. Pomimo, że przed chwilą mignęło nam na chwilę, nie wiem czemu tak szybko, to, że 445 to jest po prostu zwykły, to jest port otwarty przez jądro do protokołu SMB. Widzimy, że możemy wykonywać różnego rodzaju polecenia, które ten shell tego backdoora nam udostępnia. Jesteśmy cały czas w shellu backdoora. Widzimy, że jesteśmy na maszynie .139. Cały czas widzimy, jaki jest ruch generowany i za chwilę powinnam pokazać, aha, jeszcze pokażę, że na przykład możemy sobie co zrobić. Możemy sobie ściągnąć plik, tak? Czyli demonstracja tych command shellowych tego backdoora. No i powiedzmy ściągamy sobie plik jakiś tam staw.zip. Jeszcze pokażę, że można utworzyć plik, po czym pokażę, że można się połączyć z standardowym klientem SMB z hosta na gesta i będzie generowany ruch na ten sam dokładnie port i to wszystko będzie razem działać. Czyli tutaj nie ma żadnego otwartego portu 445 bynajmniej, nie jest również to port porwany. Jakieś pytania w międzyczasie? Teraz właśnie ściągnęliśmy ten plik staw. Ja tutaj jeszcze pokażę, że mogę sobie zrobić jakiś plik i za chwilę, dobra, plik typu J was here. Teraz nam wjedzie tutaj klient SMB z komputera hostowego. Tak, czyli 248.1. I pokazuje, że mimo tego, że ten backdoor używa portu 445, on może użyć dowolnego portu, to tak naprawdę funkcjonalność prawdziwa tego portu, czyli protokół SMB, jest cały czas dostępny. Jak widzimy, ruch generowany jest znowu na port 445. Tak? I widzimy, że tutaj rzeczywiście jesteśmy na file systemie gesta i jednocześnie widzimy, że działa nasz backdoor. Słucham? Tak, oczywiście. Backdoor jest zupełnie przezroczysty. Za chwilę pokażę obrazek, który może to rozjaśnić. Dobra, zobaczmy jeszcze. Że rzeczywiście załadowanie tego backdoora nie zostawia żadnych śladów w systemie lokalnym. Warto zauważyć, że większość rootkitów, takich jak Hacker Defender czy innych popularnych, jak przyjrzeć się logowi systemowemu, to ich ładowanie zostawia ślady w logu systemowym. To polecam. Zrobić sobie kiedyś. Natomiast ja teraz pokażę, że zarówno mod grepper nie wykryje śladów tego modułu, zarówno blacklight nie wykryje żadnego procesu, jak też i w logach nic nie będziemy. W tej chwili system jest czysty, odpalam mod greppera, o którym mówiłam 5 minut temu. On wykrył 5 podejrzanych modułów, no bo wiadomo, to jest pewna heurystyka. Zobaczymy, jakie to są te 5 podejrzanych modułów, żeby porównać z tym, co będzie po załadowaniu backdoora. Widzimy, że jest to od sysinternalsowego debuga, dwa moduły związane z hibernacją i był jeszcze z Process Explorera i coś tam jeszcze. 5 było w każdym razie. Czyścimy logi. Żeby było widać, co się zmieni. Teraz ładuję deepdoora, sprawdzamy, czy coś się pojawiło w logach. No nic się nie pojawiło. Teraz odpalimy jeszcze raz mod greppera, żeby zobaczyć, ile będzie tych podejrzanych modułów. Czyli odpalam mod greppera. Te wszystkie filmiki są do ściągnięcia z mojej strony invisiblethings.org, więc można je sobie na spokojnie w domu obejrzeć. I wydaje mi się, że one powinny być również wypalane na Państwa płytkach konferencyjnych. Te same 5 modułów. Jeszcze zobaczmy blacklighta. Właściwie w tym momencie powinnam pokazać jeszcze okienko tutaj łączące się do shella, żeby pokazać, że mimo tego, że się łączy do shella, nie ma ukrytych procesów, ale możecie Państwo mi uwierzyć na słowo, że nie ma ich. Jak widać, nic nie zostało znalezione. Mam tutaj dwa filmiki pokazujące, jak obecność firewalla, personal firewalla wpływa na działanie backdoora. Znaczy konkretnie, że nie wpływa. Czy chcecie Państwo obejrzeć filmik z Nortonem czy z Analarmem? Z tym i z tym? Dobra. A najwyżej posiedzimy dłużej. No. Dobrze, Norton. To się dotyczy dowolnego firewalla. Ja wzięłam te dwa firewalla jako, że są najbardziej popularne. Widzimy, że jest włączone, tam tylko nie było definicji antywirusowych. Instalujemy DeepDora. Pokazuje, jaki ma IP ten komputer. To jest .128. Aha, teraz widzę, to jest shell odpalony na komputerze hosta. On ma jakiś tam inny IP. Łączymy się do naszego backdoora. Jak widać, połączyliśmy się. Żadna okienka dialogowa tu się nie pojawiło, że ktoś się łączy na port 445 w tym wypadku. Ale za chwilę zrobimy taki eksperyment, że ja tutaj wyłączę całkowicie, zablokuję ruch. Bo w normalnym przypadku, jak mamy świeżo zainstalowanego firewalla i się łączymy na początku z jakiejś innej maszyny, na przykład na 445, to się pojawia jakieś tam okienko, czy żeby akceptować, czy nie. Dobrze, teraz pójdę na całość i wyłączę, całkowicie wyłączyłam ruch wchodzący i wychodzący. Będzie blokowany, tak? No tutaj użyję akurat pinga, to może nie jest najszczęśliwszy program, ale pokazuje rzeczywiście, że odcięte są te pingi. A jakbyśmy cokolwiek spróbowali netcatem czy czymś, to nie połączymy się do tego komputera czy jakimś innym klientem SMB. Spróbuję połączyć się, znowu łączę się do backdoora. Jak widzimy, dostajemy shell i możemy sobie wykonywać komendy. Teraz przechodzę do katalogu Windows i 632, używając shella backdoora na tym komputerze. Odpalam cmd exe slash c ipconfig. Jesteśmy .128, jesteśmy rzeczywiście na tym komputerze. I nie wiem, czy coś jeszcze pokazywałam. Aha, chyba jeszcze odpalę kalkulator Państwu. Ten backdoor umożliwia taką funkcjonalność odpalania procesu user modowego z kernela. Tak jak właśnie ipconfig odpalałam na chwilkę. No, coś się, jakiś błąd był chyba. To jest ten przykład, który zdradza, jaka metoda jest użyta do odpalenia user-modowego procesu. I ta metoda to jest, jak widzimy, kalkulator się tutaj pojawił. Pomimo tego, że cały ruch był zablokowany. To co, za alarm czy sobie darujemy? Darujemy sobie, dobrze. Pomyślmy teraz chwilę o wykrywaniu takiego malware'u. Czyli teraz na chwilkę zapominamy o tej prezentacji. I spójrzmy sobie, jak wygląda system operacyjny z punktu widzenia instalacji malware'u. Możemy właściwie podzielić takie różne zasoby na zasoby takie, powiedzmy, trwałe i ulotne. Wszystkie zasoby trwałe, takie jak file system, czyli na przykład infekcja plików, boot sektorów, dodawanie kluczy rejestru, czy na przykład modyfikacje BIOS-u, czy nawet może mikrokodu procesora. To wszystko jest w obszarze tych obiektów trwałych i to służy wyłącznie przetrwaniu rebootu, czy dla malware'a służy wyłącznie przetrwaniu restartu systemu. Natomiast niezależnie od tego, czy malware zdecyduje się przetrwać restart, czy nie, żeby osiągnąć swoją jakąś tam funkcjonalność, nie wiem, żeby udostępnić dostęp do komputera, żeby podsłuchiwać jakieś hasła, żeby robić cokolwiek, malware musi zmodyfikować coś w obszarze pamięci bądź na przykład rejestrów procesora. I widzimy, że pamięć właściwie możemy podzielić na pamięć, w której siedzi kod i pamięć, w której siedzą dane. To jest ważny podział, który podkreślę za parę slajdów. Okej, mogę już teraz powiedzieć. Wiadomo, że kod to jest coś, co wiemy, jak powinno wyglądać. Modyfikacja kodu jest prawie banalna do wykrycia. Natomiast dane to jest coś, co się bez przerwy zmienia i modyfikacja, czego nie jest prosta do wykrycia, nie wiemy właściwie, jak to powinno wyglądać i jak to wykryć. Dobrze, no i mamy oczywiście rejestry procesora, które również mogą być modyfikowane i coś to może nam dać. No przykładowo rejestry w Windowsie od XP w górę, modyfikując rejestry MSR i chyba też w Linuxach nowszych, modyfikując rejestry MSR możemy robić tak jakby dawny hooking syscalli. Czego oczywiście nie polecam, ale jest taka możliwość. Rzeczy, które mogą być podmienione, to jest właśnie to, co powiedziałam. A teraz wracamy do tego backdoora, DeepDoor. Z pewnych względów nie jestem w stanie udostępnić go kodu źródłowego, ale musicie mi Państwo uwierzyć na słowo, że ten backdoor modyfikuje tylko, na przykład ten backdoor modyfikuje trzy słowa czterobajtowe w strukturze danych NDIS-a. NDIS to jest podsystem sieciowy Windowsa. Zapomniałem, jak się rozwija ten skrót, ale to jest podsystem sieciowy. Czyli tak, mamy sobie jądro, powiedzmy, czy to jest cały system operacyjny i możemy wydzielić jakąś pamięć, która jest której siedzi sobie kod i możemy sobie wydzielić jakąś pamięć, w której siedzą różne dane. I teraz w tej pamięci, gdzie siedzą różne dane, możemy sobie wydzielić pamięć, w której siedzą różne struktury danych NDIS-a i nagle cztery słowa, czterobajtowe w tych jakichś tam strukturach danych, o których nie wiemy na razie, ja na końcu prezentacji pokażę, które to były zmodyfikowane. Dotkniemy sobie tego deepdera. Cztery są modyfikowane i to jest cała interakcja pomiędzy tym backdoorem, który oferuje taką funkcjonalność, czyli wykonywanie komend, uruchamianie procesów, komunikację po jakimś tam ukrytym kanale, z systemem operacyjnym, tylko cztery słowa. A możemy sobie również wyobrazić backdoora, który w ogóle by nie miał takiej modyfikacji, prawda? Coś takiego byłoby zupełnie niewykrywalne. I coś takiego nie istnieje jeszcze. No więc proponuję taką prostą klasyfikację malwareu. Typ 0 jest to tylko dla kompletności. To jest malware, który w żaden sposób nie modyfikuje systemu operacyjnego w żaden jakiś nieudokumentowany sposób. Po prostu jest jakimś, powiedzmy, zwykłym procesem, tak? To jest w ogóle nieinteresująca dana rzecz, to jest tylko dla kompletności. Teraz mamy typ pierwszy, to jest taki malware, który modyfikuje tylko te rzeczy, które z definicji nie powinny być modyfikowalne, czyli na przykład BIOS, albo na przykład modyfikuje kod jądra, albo modyfikuje no właśnie rejestry MSL procesora. Czyli ogólnie mamy typ pierwszy, to modyfikuje takie rzeczy, które zostały zaprojektowane jako rzeczy stałe i których modyfikacja jest banalna do wykrycia. Okazuje się, że drastyczna większość malwareu jest typu pierwszego, na przykład Hacker Defender, Apropo, Sony Rootkit. I typ drugi to jest malware, który modyfikuje tylko te rzeczy, które zostały zaprojektowane do tego, żeby je modyfikować, czyli innymi słowy jakieś struktury danych, na przykład jądra. Przykłady typu pierwszego. Ador to taki stary rootkit na Linuxie, Sakit też bardzo stary rootkit, chociaż podobno jest wersja druga. I również ShadowWalker, to jest taki rootkit, który został rok temu zaprezentowany na Black Hacie w Las Vegas przez Shelly Sparks i Jamie'ego Butlera. Tego samego Jamie'ego, który napisał Fu i tego samego, który napisał Futo i tego samego, który napisał Vice'a, który jest detektorem rootkitów na Windowsie. To jest bardzo sprytny rootkit, który oszukuje co do zawartości pamięci wirtualnej. Czyli innymi słowy, jeżeli mamy tego rootkita w systemie, nawet jeśli włożymy do kernela jakiś własny detektor, który ma na celu przeskanowanie pamięci kernela i tenże detektor używa instrukcji sprzętowych typu move z jakiegoś tam adresu do rejestru i później ten rejestr gdzieś tam, czyli sprzętowo dostaje się do pamięci, nie przez żadne API, to mimo wszystko on będzie oszukany, ponieważ no jak wiadomo, jeśli rozważamy architekturę, to jest architekturę 32-bitową Intela, to ta architektura daje dostęp programiście jedynie do pamięci wirtualnej. A ten rootkit powoduje oszukiwanie, tak powiedzmy, że siedzi logicznie pomiędzy pamięcią wirtualną a fizyczną. Jednak ma pewną słabość. Tą słabością jest to, że żeby działać, musi porwać, powiedzmy, przerwanie 14 w tablicy deskryptorów przerwań, które się nazywa PageFault. PageFault Handler, tak? Czyli no tego chyba się nie tłumaczy, tak? Czyli jest to PageFault, to jest taki wyjątek, który jest generowany, kiedy jest brak strony w pamięci. I teraz problem polega na tym, że on nie może ukryć tej jednej modyfikacji, czyli tej modyfikacji, tej pamięci wirtualnej, pod którą jest IDT-14, nie może być ukryta, ponieważ mamy tutaj problem ten jajka i kury, prawda? Ponieważ jakby ukrył, ukrywanie polega na tym, że jest generowany wyjątek, właśnie page fault. No więc nie może oznaczyć tej pamięci, gdzie jest adres wyjątku page fault, jako niedostępnej, żeby wygenerować wyjątek, żeby się o nią dowiedzieć, bo się zapętlamy. No więc analizując tablicę IDT można wykryć Shadowwalkera. I to też zaraz pokażę na jakimś filmiku. Programy, które pomagają nam zwalczać tego typu, czy wykrywać tego typu malware, to jest właśnie Vice, który był pierwszym takim detektorem, właśnie napisanym przez Jamie'ego Butlera, do wykrywania modyfikacji, wykrywania hukowania typu inline, czyli właśnie jakiegoś jumpa wstawionego na początek funkcji w bibliotekach dynamicznych i w Yandrze. SDT Restorbar, napisany przez S. Kaczonga, który zajmuje się analizą tablicy SDT, czyli tablicy systemowej. Virginity Verifier, czyli SVV, to jest narzędzie, które ja napisałam parę miesięcy temu, które pokażę też w akcji za chwilę. No i mamy PatchGuarda, który jest takim narzędziem, znaczy o PatchGuardzie za chwilę powiem. Problemem z wykrywaniem malware'u typu pierwszego, znaczy jest tylko jeden problem dzisiaj, jest problem pod tytułem alarmy fałszywe, ponieważ okazuje się, że bardzo wiele na przykład personal firewalli, czy w ogóle produktów antywirusowych, czy na przykład takie narzędzie jak Daemon Tools, stosują dokładnie te same techniki hukowania co rootkity, co proste rootkity typu Hacker Defender. Dokładnie identyczne w niektórych przypadkach. I w takim wypadku detekcja generyczna, czy nie po sygnaturach, nie jest możliwa. I pokażę takie przykłady, kiedy właśnie mój SVV będzie wykrywał system z zainstalowanym jakimś tam Kerio, czy czymś takim, jako zarażony. Miejmy nadzieję, że w przyszłości PatchGuard rozwiąże ten problem, a dlaczego rozwiąże, to właśnie teraz powiem. PatchGuard jest dodatkiem do systemów 64-bitowych, czyli XP i 2003 i Vista, które działają na AMD 64 albo na IA 64. Jest to taki komponent jądra, który co jakiś czas jest odpalany i ten komponent dba o to, żeby sprawdzić, czy następujące zasoby systemowe nie zostały zmodyfikowane. Po pierwsze, czy ktoś nie zmodyfikował tablicy wywołań systemowych, SDT? Czy ktoś nie zmodyfikował właśnie tablicy przerwań? Na przykład taki Shadowwalker. GDT również, chociaż to nie jest stosowane specjalnie często przez rootkity. Czy ktoś nie próbuje robić tam jakiegoś stack overflowa? Oraz czy ktoś nie próbował zmodyfikować kodu kilku wybranych ważnych modułów jądra? Z tego co wiem, to w tej chwili są sprawdzane NTOS, Kernel Exe, Endis i HAL. Chyba tylko te trzy. No nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to rozszerzyć. Czy można ominąć PatchGuarda? No bo ja powiedziałam przed chwilą, że co kilka minut jest odpalany taki specjalny kod w jądrze, który sprawdza te rzeczy. No to najprostszą metodą, oczywistym pytaniem jest to, czy nie można w takim razie spowodować, żeby on nie był wywoływany co 3 minuty. Rzeczywiście jest to jeden z ataków. Matt Miller, członek projektu Metasploit, napisał 6 miesięcy temu bardzo dobry artykuł na temat tego, jak właśnie atakować takiego PatchGuarda. Cały dowcip polega na tym, że Dave Cutler z Microsoftu, który projektował PatchGuarda razem z drugim panem, którego nazwiska nie pamiętam, postawili na security by obscurity, to znaczy, ale w bardzo wysokim wydaniu, to znaczy tak jak całe jądro jest napisane w sposób bardzo przejrzysty, tak PatchGuard jest napisany w sposób bardzo zmyłkowy. Nazwy funkcji i wszystko i jest zrobione tak, że to nic nie wskazuje na to, że to jest PatchGuard. Te techniki są bardzo zaawansowane, nie potrafię o nich powiedzieć w ciągu 15 sekund. Bardzo polecam ten artykuł, on jest w takim magazynie Uninformed. No, trzeba przyznać, że zarówno Microsoft, jak i IKIMAT zrobili bardzo dobrą robotę, że czy tak z tej strony. Ale to nie jest istotne tak naprawdę, że PatchGuarda można wyłączyć, ponieważ istotne jest to, że PatchGuard nie został, znaczy głównym celem PatchGuarda nie jest to, żeby ukrócić malware, choć jest to jakimś tam celem, ale głównym celem jest to, żeby zmusić twórców programów antywirusowych na przykład do nieużywania takich zakazanych technik, na przykład nie hukowania funkcji sobie jakoś tam w kodzie, powiedzmy. Czyli ogólnie do niestosowania tych takich samych technik jak rootkity. I teraz, ponieważ Microsoft po opublikowaniu tego artykułu przez Matta zapowiedział, że oni będą modyfikować PatchGuarda w niezapowiedzianym czasie, w ten sposób, żeby atak na konkretną implementację, czyli na przykład atak powodujący, nie wiem, tam nadmazanie jakiegoś jumpa, jakimiś nopami, żeby się nie wykonywał ten kod, będzie niemożliwy. To ja osobiście uważam, choć niektórzy się nie zgadzają ze mną, że takie firmy jak Symantec na przykład, czy każda porządna, szanująca się firma, czyli duża antywirusowa, nie będzie w stanie, nie będzie mogła sobie pozwolić na to, żeby stosować takie malware'owe triki w swoich produktach antywirusowych, tak? Czyli nieważne, że będzie można obejść PatchGuarda, jak się ktoś uweźmie, ważne jest to, że nie będzie sobie można wyobrazić produktu, dojrzałego produktu oficjalnego, legalnego, który by miał takie obejście. Tak więc PatchGuard powinien spowodować, że ubędzie nam tych fałszywych alarmów. Co spowoduje, że tworzenie innych detektorów działających bardzo podobnie do PatchGuarda czy do mojego SVV będzie stosunkowo banalne, ponieważ nie trzeba będzie dbać o rozróżnianie, czy to jest właśnie antywirus, czy to jest plugin rootkit. Na przykład właśnie w SVV jest cała skomplikowana logika rozróżniania, czy takie hukowanie to przypadkiem może nie jest jakiegoś antywirusa. No to jak mówimy o wykrywaniu właśnie pierwszego typu malware, to jeszcze opowiem kilka słów o SVV. SVV w wersji 1 sprawdzał tylko sekcję kodu. Idea była bardzo banalna. To znaczy, że jeśli mamy pamięć... Czy jest szansa, żeby dostać wody trochę? Żeby wody dostać. Jeżeli mamy pamięć i w pamięci mamy załadowane jakieś moduły, na przykład biblioteki DLL czy moduły jądra, tak jak nie wiem, kernel 32 DLL, czyli biblioteka, czy też na przykład NTOS kernel exe, czyli moduł jądra, no to mamy na dysku odpowiadające pliki, na przykład, no powiedzmy w tym przypadku tcp.ip.sys, czyli mamy sobie załadowany taki moduł jądra i mamy na dysku C, Windows, system 32, drivers, tcp.ip.sys. I teraz tak, malware, który na przykład chce tu wstawić jumpa na początku jakiejś funkcji, żeby ją porwać, żeby ją zhukować, tak jak to czynią właśnie rootkity typu pierwszego, no to modyfikuje tą pamięć w jakiś tam sposób. No więc idea jest taka, żeby mieć taki detektor, który przeczyta te wszystkie moduły z jądra, czy tam tylko kilka wybranych, ważnych, i przeczyta odpowiadające pliki z dysku, przerelokuje te pliki z dysku, żeby fixupy zrobić, czy zrobi fixupy, i porówna byte po bajcie i wskaże wszystkie modyfikacje. No i w ten sposób możemy wykryć, nie wiem, Hacker Defendera, czy Aprapo, czy swoich rootkitów. Co będzie za chwilkę. Ja później rozszerzyłam SVV o możliwości również sprawdzania tablicy IDT, po to, żeby Shadowwalkera prosto łapać. No i tam kilka innych rozszerzeń, o których nie warto teraz mówić. I kilka przykładów. Tutaj mam filmiki pokazujące wykrywanie Apropo, AFX-a. To są właściwie porównywalne rootkity, to nie wiem, na które obejrzymy z tych dwóch? A nie, no nie, no, trzeci obejrzymy i taki, czwarty też, tylko pierwszy czy drugi? Drugi, dobra. Ci. Dobrze, mamy rootkita AFX, którego za chwilę zainstalujemy pewnie. Dobrze, w tej chwili jest system czysty, ja odpalam SVV, znaczy tak mi się wydaje, że jest czysty. On sprawdza moduły, pokazuje werdykt typu green. On ma sześć werdyktów. Blue, green, yellow, orange, red, deep red. Green znaczy, że jest w porządku. Wchodzę do katalogu, gdzie jest binarka AFX-a. Uruchamiam ten programik. Startujemy rootkita. Przegrywam calc.exe do katalogu rootkita tylko po to, żeby go uruchomić i pokazać, że mogę go ukryć, tak? Że będzie ukryty. No to jest tylko, żeby pokazać, że ten rootkit rzeczywiście działa jakoś tam. Widać, że rootkit usunął swój katalog z listy, czyli ukrywa swój katalog. Ukrywa pliki i katalogi. Odpalił kalkulator. Ten kalkulator będzie ukryty przeciwko task managerowi czy proces explorerowi. Oczywiście on jest widoczny, bo to jest program typu GUI, no ale to chodzi tylko o to, żeby pokazać, że rootkit działa rzeczywiście. Widzimy, że nie ma kalkulatora tutaj. Dobrze, i teraz wrócę do SVV i uruchamię jeszcze raz SVV. Jakieś pytania? SVV check, warming up. I mamy alarm typu deep red. I możemy teraz, używając /m, obejrzeć dokładnie modyfikacje, które zostały wyrządzone w systemie przez tego rootkita. No i widzimy trochę... Widzimy modyfikacje, najpierw modyfikacje w NTSC na Alexa, to są modyfikacje takie standardowe, o których powinnam powiedzieć, ale... nie mam na to czasu, to są w każdym razie nieistotne, to są fałszywe alarmy. I mamy modyfikację w module ntdll.dll, który odpowiada za native API w Windowsie i mamy wiele modyfikacji z werdyktem 5. Jak widzimy, są te modyfikacje na przykład na początku funkcji ntdeviceIOcontrol, ntenumerateKey, prawda? Skupmy się na przykład na tym. 5 bajtów zostało zastąpionych, jakieś tam 5 bajtów, które tak było oryginalnie, teraz jest e9, bb, coś tam, coś tam, coś tam. Czy są wśród Państwa jacyś programiści assemblera? Dobrze. Za co odpowiada opcode E9? Jump, bardzo dobrze. Kto to powiedział? Później jest nagroda książkowa i... A teraz pokażemy, że możemy zrewersować te zmiany, czyli możemy użyć SVV do wstawienia do pamięci tak, jak powinno to wyglądać oryginalnie, czyli przeczytania z pliku i wstawienia do pamięci. Właśnie to w tej chwili robię. Naprawię to i proszę zobaczyć, że w tej chwili pojawia się ukryty proces rootkita i jeszcze kalkulator się pojawił. I teraz zaraz zobaczymy, że również katalog rootkita nie jest dalej ukryty, czyli de facto żeśmy obezwładnili rootkita, tak? Jak widać, się pojawia dalej. I iBootRoot. To jest bardzo fajna rzecz, przedstawiona też chyba rok temu przez dwóch researcherów z takiej firmy EI, bardzo znanej i poważonej. Jest to przykład malware'u, który instaluje się z CD-RAM-a, przeżywa reboot Windowsa i modyfikuje NDIS w ten sposób, że jeśli wyślemy magiczny pakiet, to instrukcje binarne z tego pakietu zostaną wykonane. Ja teraz zrobię, żeby CD-ROM się startował. Oni po prostu pokazali, w jaki sposób przetrwać całą sekwencję budującą Windowsa 2000. Zobaczymy tu za chwilkę niebieską buźkę. Aha, mignęła na chwilę. To znaczy, że rootkit się uaktywnił. Teraz odpalam SVV, żeby sprawdzić system. i widzimy alarm typu poziomu yellow i widzimy modyfikację w module Andes, tylko yellow, to jest niedoróbka SVV mojego, powinien to zostać zaklasyfikowany jak wyżej, a jest tylko yellow dlatego, że ten jump, który wstawia tutaj EI bootroot, prowadzi do nieużywanej części nagłówka tegoż samego modułu, czyli SVV patrzy na coś takiego, aha, to jest jump do Andesa, z Andesa i ponieważ powinien po prostu jako brzegi brać brzegi sekcji kodu, a nie brzegi modułu, to on myśli, że to jest legalne, no i dlatego tylko yellow, a nie. W tej chwili naprawiam coś takiego, czyli odwracam tą zmianę i zaraz będzie pokazane, że teraz wysyłam ten magiczny pakiet do tego komputera i się nic nie stanie. Ta prezentacja, jakbym miała więcej czasu, powinna pokazać Państwu, co by się stało, gdyby nie było tego fixa, komputer by się po prostu zbluescreenował. Tak naprawdę by się zred screenował, bo oni sobie zrobili tak, że tam będzie czerwony screen. Natomiast jak ktoś pobawi się tym rootkitem w domu, do czego zachęcam, to zobaczy, że to będzie wiedział, że wysłanie czegoś takiego powinno to zbluescreenować, podczas gdy ja wysyłam i się nic nie dzieje, dlatego że SVV wcześniej naprawił system. I ShadowWalkera zobaczmy jeszcze. Ładuję w tej chwili plik, który się nazywa msdirectx.sys i to jest właśnie ShadowWalker, tak śmiesznie nazwane, i mmhook, to jest właśnie pomocniczy moduł do ShadowWalkera. Jak widać, jest alarm deep red i jak spojrzymy na modyfikację, to jest modyfikowany IDT14, który właśnie jest miejscem, w którym jest zachowany page fault handler. Jak widać, wskazywał to do mmhook.sys. Słucham? Nie zaimplementowałam naprawy IDT14. Słucham? Jeszcze raz? A no tak. No właśnie mówię, że nie zaimplementowałam tego, ponieważ... Okej, istnieje taka możliwość teoretyczna, jak mi ktoś powiedział, ale nie jest to łatwe. W przypadku modyfikacji w sekcji kodu możemy w prosty sposób to zrobić, po prostu czytamy z dysku, relokujemy i wpisujemy do pamięci. Natomiast tak naprawdę nie wiem, co powinno być pod IDT14. Znaczy nie, okej, ja wiem, co tam powinno być. Tam w przypadku Windowsa 2000 powinna być funkcja, która się nazywa kitrap0e. Tak? I ja nawet wiem, że można... Mój znajomy akurat zna dobrą heurystyczną metodę na znalezienie tej funkcji, bo ona oczywiście nie jest eksportowana. I można by to zrobić, tylko że to nie byłoby eleganckie, prawda? Znaczy to był pewien trik. Natomiast pisząc programy typu antivir, na których się mniej więcej zalicza, no raczej nie należy stosować takich trików. Takie triki są do stosowania przez malware, no bo wychodzi się z założenia, że program typu antivir nie powinien położyć maszyny. No tutaj jest demo, które pokazuje, że niektóre personal firewalle możemy łatwo wykryć, ale ciekawsze jest to demo, które pokazuje, że niektóre firewalle się zachowują dokładnie tak jak rootkity. Nie pamiętam, który filmik jest do którego, zaraz zobaczymy, co to jest. To chyba jest, nie wiem, co to jest za znaczek, to chyba jest Kerio, nie? Czy coś takiego. Tak? Czyli Kerio jest zainstalowane, dostajemy deep red. Widzimy, że są zhookowane Andesys z verdictem 2, czyli to jest OK, oraz trzy biblioteki user modowe. Kernel32, Winsocket 2 i User32. Zobaczmy, jak to dokładnie jest z tymi modyfikacjami. Modyfikacji, one wszystkie są, jak pamiętam, właśnie w tych modułach user modowych. Więc jest tak, w NTUS Kernel Exe nie ma nic poważnego, w Andesie jest modyfikacja, jest przekierowanie do drivera fdrive.sys, ale ponieważ ten driver nie jest ukryty, nie jest usunięty z dysku, jest w dobrym katalogu, to jest to zaklasyfikowane tylko jako yellow. To jest właśnie taka heurystyka, jedna te, która pozwala wykrywać personal firewalla. Natomiast pozostałe hukowania, jak spojrzymy na przykład na kernel 32, mamy tutaj funkcję create thread, która została... Nie wiem, co się stało. Okej, ale w każdym razie... Coś z tą myszką jest nie tak. W każdym razie funkcja create thread na przykład została zhukowana w bibliotece user modowej. Został wstawiony jump do obszaru anonimowego, jak ktoś był szybki i zauważył, co tam było napisane. To jest właśnie technika stosowana przez zadziwiająco wiele personal firewalli. Nie wiem z jakich przyczyn, pewnie z jakiejś źle pojętego przesądu na temat tego, że to będzie bardziej trudne do obejścia takiego firewalla. Wiele personal firewalli po prostu przekierowuje to do nieznanego obszaru pamięci, stosując dodatkowo jumpy typu inline. Jest to podwójnie głupie, ponieważ pisanie personal firewalla, które bazuje na tym, że hukuje funkcję w user modzie, jest pewną pomyłką, ponieważ ja jako proces, który teraz się wykonuje i chce coś zrobić, żeby nie było zauważone przez personal firewalla, po prostu mogę, tak jak SVV fix, mogę wymazać tę zmianę i wykonać normalnie. Jedyna sensowna metoda pisania personal firewalla jest na poziomie jądra. Ale jakoś zadziwiająco wiele produktów jest, znaczy twórców produktów nie rozumie tego. Słucham. Ochrona przed czym? Okej, to jest dobre pytanie. To jest pytanie, jak oszukać SVV, prawda? No więc ktoś mówi tak, okej, SVV porównuje obraz na dysku z tym, co jest w pamięci, tak? Czyli mamy TCP, może cofnę tego slajdu. Porównuje, co jest tutaj, co jest tutaj. No to wyobraźmy sobie takiego rootkita, który tutaj sobie hukuje coś, wstawia jakiegoś jumpa czy cokolwiek i tak, i na przykład przejmuje funkcję read czy read file w Windowsie, tak, że jeżeli jakikolwiek proces odczytuje plik Windows System 32 drivers TCP IP Sys, to również na tej pozycji jest podawany taki jump, prawda? Okazuje się, że wszystkie, tam niewiele osób pamięta, wszystkie pliki systemowe Windowsa od 2000 w górę są podpisane cyfrowo certyfikatem Microsoftu. Wystarczy więc, od razu mówię, że to nie jest wbudowane, ale wystarczy w SVV czy jakikolwiek podobny program wbudować procedurę sprawdzania podpisu cyfrowego tak przeczytanego pliku TCP IP Sys, powiedzmy, i wbudować certyfikat Microsoftu. No i wtedy, jeżeli ktoś robi takie przechwytywanie reada, to się pomyli. Ze względów lenistwa nie chciało mi się tego zrobić, ponieważ jest to żmudna robota, a nie jest specjalnie ciekawa. Czyli w tym momencie rootkit ma dwie możliwości. Albo nie będzie oszukiwał i zostanie wykryty, ponieważ się nie będzie zgadzać to z tym, albo oszuka co do zawartości tego pliku, ale wówczas podpis cyfrowy, który został przeczytany, nie będzie się zgadzał, prawda? To byłby atak na konkretną implementację. To znaczy, to byłby atak już przeciwko konkretnemu SVV 2.3 exe. I takie oczywiście są. Jak kiedy jeszcze otwarty był sklepik Hacker Defendera, przez Holly Fadera prowadzony, czy autor Hacker Defendera sprzedawał tam za kilkaset euro anti-detection engines do wolnych wykrywaczy, to on właśnie robił coś takiego, że na przykład odpala się proces jakiś tam o takiej i takiej sygnaturze. Aha, to jest rootkit detektor. To na przykład, nie wiem, podmieńmy tam jakiegoś jumpa w nim. Okej, to wyjaśnię to inaczej. Jeżeli rozważymy dowolny produkt, który ma wykrywać, czy system jest skompromitowany, czy nie. Jakąkolwiek sprytną metodę by nie korzystał. Jeżeli założymy, że kod binarny tego produktu jest publiczny, to wówczas produkt robi coś bardzo ciekawego i na przykład stwierdza, aha, system jest skompromitowany. To gdzieś pod koniec programu, powiedzmy, jest coś takiego. Jeżeli, nie wiem, zmienna typu B compromised jest true, no to wyświetl okienko dialogowe, a jak nie, to nie. To się przekłada na kod binarny w stylu coś tam i jump warunkowy. No to jak znamy kod binarny, zawsze możemy podmienić tego jumpa tak, żeby zawsze skakał, powiedzmy, do tej sekcji kodu, która stwierdza, że system jest niezainfekowany. Może powiedzieć, mogę zaryzykować stwierdzenie, że matematycznie można udowodnić, że dowolnie znany kod binarny Zawsze możemy załatać, czy dowolny detektor, którego kod binarny jest znany, zawsze możemy załatać w ten sposób. I o tym za chwilę jeszcze będę mówić pod koniec prezentacji. Ja to nazywam implementation specific attack, czyli atak na konkretną implementację. I no cóż, to jest problem praktyczny, to jest problem dla end usera, natomiast mnie to specjalnie nie interesuje, bo to nie jest ciekawe. Znaczy, no, z tym można walczyć w taki sposób, że możemy mieć na przykład zachęcić rynek do stworzenia 50 różnych detektorów, do wydawania nowej wersji co miesiąc, że tych wersji będzie kilka tysięcy, tych wersji binarnych, prawda? I będziemy zmieniać interfejsy. Możemy zaatakować nie tylko tego jumpa, możemy atakować interfejs na przykład, jak jest SVV, to SVV ma swój moduł jądra, który czyta pamięć jądra bezpiecznie. Jest jakiś interfejs komunikacji między user modem, SVV user modowym a kernelowym. Możemy zaatakować ten interfejs. Jest tysiące sposobów implementacji takiego ataku na implementację, ale im więcej jest takich produktów antywirusowych, tym mniej opłacalne to się staje dla takiego twórcy, takiego malwara. No i możemy stosować też takie techniki bardziej, że na przykład tworzymy jakiś generator kodu polimorficznego, którego nie publikujemy, a który, przepraszam, używamy w naszej firmie antywirusowej do wygenerowania nowej kopii co tydzień, prawda? Czyli generalnie zniechęcamy do tworzenia ataków na implementację. I teraz, jak powiedziałam wcześniej, wspomniałam, że Skype napisał z Metasploitu, napisał ten artykuł o obchodzeniu patchguarda, to był atak na konkretną implementację. I odpowiedzią Dave'a Cutlera czy Microsoftu jest to, że oni teraz będą co kilka tygodni zmieniać wszystko w patchguardzie, żeby uniemożliwić takie ataki. I to zabawa w kotka i myszkę. Słucham? A myślę, że się wiąże, mylili? Moim zdaniem ilość ataków, przynajmniej o tych, które ja słyszałam, na kod... Mówimy w tej chwili, nie chcę się wdawać w batalię na ten temat, czy Microsoft jest dobry, czy nie, natomiast chciałabym tylko podkreślić, że... Istnieje taka możliwość, że częsta zmiana w kodzie może wpłynąć na stabilność. Istnieje taka możliwość. Chociaż trzeba zauważyć, że kod jądra Windowsa jest akurat według mnie bardzo stabilny, bo ilość bugów znalezionych w kodzie jądra, nie w kodzie jakichś tam driverów, kart graficznych czy antywirusowych, tylko w samym kodzie jądra w Windowsie jest bardzo mała, przynajmniej te, o których mi wiadomo. W porównaniu z innymi systemami, nawet otwartymi. Okej, dobra, lećmy dalej. Nie wiem, dlaczego mi to przeciąło. Aha, dobrze, to teraz typ drugi malwareu. Przykłady typu drugiego, czyli przypominam, typ drugi to są takie malware, które nie modyfikują tych obszarów pamięci czy tych rzeczy w systemie, które... Nie modyfikują tych obszarów w systemie, które zostały zaprojektowane, żeby nie były modyfikowane. Czyli innymi słowy, nie modyfikują kodu na przykład. Przykładami jest na przykład taki Andy's Network Backdoor, który jest częścią EntityRootKita, który akurat nie jest typem drugim, tylko jest typem pierwszym, ale ten Andy's Network Backdoor akurat był typem drugim. Calloc, napisany przez Sherry Sparks, który nie jest żadnym poważnym rootkitem, ale jest przykładem filtra. Filtr jest łatwo wykrywalny w inny sposób, ale sam w sobie nie modyfikuje żadnego obszaru kodu. He4Hook, bardzo ciekawy przykład, tylko pewne wersje tego rosyjskiego rootkita to miały, że stosował tak zwany surowy hooking IRP, który nie używał filtrów. No i to było coś ciekawego. Ja chyba pokażę za chwilę ten rootkit. Fu, napisany przez Jamiego, i Pihai 2, który jest znacznie, znacznie bardziej złożony niż Fu. Polecam przeczytanie artykułu napisanego przez właśnie tego chłopaka w 29a ostatnim. Właśnie Pihai został napisany, żeby ukrywać się przed takim innym wykrywaczem, który ja kiedyś napisałam. Jak podejść do wykrywania malware'u typu drugiego, którego wciąż jest niewiele, ale o którym musimy myśleć, tak? Po pierwsze, trzeba jest problem, żeby widzieć, gdzie patrzeć, co za chwilę pokażę, żeby rozumieć to, co się czyta, i żeby móc czytać pamięć. No i to jest, pojawił się taki problem. Ja napisałam SVV, czy skończyłam go pisać pod koniec zeszłego roku. Okazało się, że jest pewien problem z tym, że SVV powoduje tajemnicza crasha systemu od czasu do czasu. Słucham? Nie. To znaczy, właściwie mam pan rację, tak naprawdę. I bardzo dużo na ten temat rozmawiałam. Nie mam tego problemu. Również z twórcami Windowsa. I okazało się, że rzeczywiście jądro nie zostało zaprojektowane do tego, żeby udostępnić jakby programowi trzeciemu na czytanie pamięci, która może należeć do jakiegoś innego modułu jądra. Czyli jakkolwiek, jeżeli rozpatrzymy architekturę Intela 32 bity, no to wiadomo, że jeżeli jesteśmy w Ring Zero, czyli w kernel modzie, to tak naprawdę z legalnego punktu widzenia możemy czytać, co nam się podoba. Nie ma już żadnych ograniczeń uprawnień. Natomiast z punktu widzenia protokołu, z punktu widzenia stworzenia jakichś dziwnych sytuacji typu race condition, czy jakichś jeszcze innych bardziej skomplikowanych rzeczy typu TLB pollution, TLB, translation look aside buffer, okazuje się, że to nie jest banalna rzecz, żeby zawsze to przeczytać. Nie chcę w to wchodzić, ale obecna wersja SVV 2.3, której kod źródłowy właśnie akurat parę dni temu zdecydowałam się upublicznić, no jest na tyle stabilna, że już nie powoduje żadnych crashy, a nikt mi przynajmniej o tym nie powiedział. Zostało to zrobione w ten sposób, że zostały wyłączone pewne, znaczy zostały ograniczony obszar rzeczy w systemie, które są sprawdzane. Te niebezpieczne zostały wyjęte. Czy na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że nikt z ludzi w Microsoftie, z którymi rozmawiałam, a byli to bardzo mądrzy ludzie, nie potrafił mi powiedzieć, jak to zrobić. I okazało się to poważnym problemem. I generalnie jest tak, że to można zrobić, mając dostęp do kodu źródłowego, jednym słowem, ponieważ przykładowo, jeśli chcemy, to za chwilę się pojawi, jak będę pokazywać, jak wykryć Deep Dora, ale powiedzmy już o tym teraz, że jeżeli bym chciała przeczytać jakąś tam strukturę danych NDIS-a, to powinnam założyć jakieś tam loki na to, bo jak ja będę to czytać, to może zostać w międzyczasie, powiedzmy, coś z tym zrobione i mogę wylecieć na takim, znaczy mogę skraszować system, nie może tego obłożyć w try except. To nie można po prostu. I chodzi o to, że trzeba na różnych poziomach abstrakcji trzeba założyć pewne loki, a tego się nie da zrobić, nie mając kodu źródłowego. No więc Microsoftowy PatchGuard może to robić bez crashy, a mój SVV okazało się, że nie mógł tego robić bez crashy. Albo mi nie chcieli powiedzieć, jak to zrobić. Dobrze, to zobaczmy teraz jeszcze tego HeForHooka. Na jego przykładzie zobaczymy, że jak ważne jest to, żeby widzieć, co sprawdzić w systemie, kiedy to jest malware typu drugiego. I później pokażę Deep Dora i jeszcze wrócę do tej dyskusji, co teraz była. No nie wiem, co się dzieje z tym. Mamy sobie Windowsa i zainstalujemy sobie taki proof of concept, który się nazywa HeForHook. Ona się składa z dwóch plików, moduł jądra i część usermodowa instaluję teraz, zainstalowałam rootkita, został załadowany moduł jądra. Oczywiście można go wykryć mod grepperem, ale to nie jest w tej chwili istotne, bo można by go zmienić tak, żeby nie można było go wykryć. On będzie ukrywał pliki. Można by go wykryć rootkit revealerem, ale to też nie jest w tej chwili istotne, bo można łatwo oszukać rootkit revealera w dowolnej wersji, ale to nie jest istotne w tej chwili. Istotne jest to, że zainstalowałam tego rootkit revealera i ukryłam, chyba jeszcze nic nie ukryłam i teraz odpalam SVV, żeby pokazać, że nic nie ma. Nie, źle, jeszcze raz muszę to puścić, bo się skapiłam. Bardzo przepraszam. Słucham? Aha, było pokazane, że jest ukryte. Dobrze, a i tak jeszcze raz puszczę, bo się skapiłam. Dobrze, jeszcze raz. Czy jeszcze raz? Hyperhook control minus i kropka, minus i dwukropek jeden instalujemy, definiujemy CTMP jako katalog do ukrycia i wykonujemy minus HK1, które mówi, żeby zhookować file system. Co to znaczy zhookować file system? Za chwilę zobaczymy właśnie. Okazuje się, że on powinien być ukryty. O właśnie, pokazuje dir C i okazuje się, że nie ma tutaj katalogu TMP. Nie ma TMP. I teraz odpalamy SVV. A się okazuje, że jest green, czyli nic nie ma w systemie. My jednak jesteśmy niewierni i odpalamy kernel debugger i sprawdzimy ręcznie. Kernel debugger to jest bardzo pomocne narzędzie. Można ściągnąć za darmo ze strony Microsoftu. Ja na przykład nie używam Softice'a, tylko używam kernel debuggera. Ma wszystkie takie funkcje i nic nie kosztuje. I teraz jest tak. Sprawdzamy tablicę IRP różnych driverów. W tej chwili sprawdzam driver ftdisk. Wcześniej był chyba, co było wcześniej? Dysk chyba, tak? Sprawdzam file system. A właśnie. I okazuje się, że nagle cała tablica IRP drivera drivera właśnie tam, driver file system, wskazuje na jakiś dziwny obszar pamięci, który, jak tutaj się przekonujemy, nie należy do żadnego modułu jądra. No bardzo szybko przyszła ta prezentacja. Wskaź niedoróbka z tymi filmikami. Państwo zapytacie pewnie, dlaczego ja sprawdzałam akurat drivery, dlaczego akurat zażądałam wydrukowania tablicy IRP jakiegoś tam drivera ftdisk, czy jakiegoś tam file system NTFS, prawda? No to jest dobre pytanie. Akurat zażądałam wydrukowania tego, ponieważ przejrzałam kod źródłowy HeForHooka i wiedziałam, jak on działa i po prostu on działa w ten sposób, że właśnie modyfikuje taką tablicę IRP. Ale ta prezentacja ma unaocznić to, że ten problem pod tytułem widzieć, gdzie patrzeć. No bo ja teraz sprawdziłam tablicę IRP i ona rzeczywiście okazała się zainfekowana, bo rzeczywiście to jest przykład, ten kręci głową. Nie? Okej. Bo rzeczywiście HeForHook stosuje właśnie coś, co się nazywa IRP hooking, właśnie modyfikując pointery w tej tablicy IRP tego drivera, to się nazywa IO Request Dispatch Table. Ale pytanie jest takie, a ile jeszcze innych takich tablic jest w systemie, które możemy w ten sposób zmodyfikować i coś tam osiągnąć, prawda? Ukryć na przykład te pliki, czy ogólnie coś z tym zrobić. No, przykładowo, możemy, jeżeli rozpatrujemy backdoora, możemy zainstalować, a może rozpatrzmy backdoora w Linuxie, bo dzisiaj były dwie prezentacje, które musnęły ten temat. chcemy napisać takiego deep dora na Linuxa. A możemy to zrobić na wielu różnych poziomach. Możemy na przykład zhukować tablicę IDT, bo również taka jest w Linuxie, jeżeli działa na Intelu, odpowiedzialną za przerwanie generowane przez kartę sieciową. Możemy, oczywiście pomijam wszelkie rodzaje modyfikacji kodu, bo to jest zbyt proste, bo to wtedy byłby typ pierwszy, ale możemy na przykład zmodyfikować, czy też dodać handlery P-Type, tak jak mówił dzisiaj kolega. Ja kiedyś nawet pokazywałem taki ukryty kanał Nuszu, który właśnie modyfikował jakiś tam handler P-Type, albo żeby wysyłać jakieś tam wyciki informacji, robić z systemu. Możemy zmodyfikować, możemy dodać własny hook na poziomie netfiltra, tak jak to robi IBTables. Wreszcie możemy dodać nawet własną jakąś regułkę IBTables. Możemy wreszcie zmodyfikować kod na przykład Apache, gdzie może jest jakiś pointer do funkcji, która zajmuje się obsługą pakietu i przekierować to na naszą funkcję, która będzie obsługiwać te pakiety i na przykład zbierać informacje. I drugi pointer, który zajmuje się, wskazuje na funkcję wysyłającą pakiet. Akurat nie wiem, czy w Apache akurat są takie pointery, ale podejrzewam, że są. Jak nie, to w jakimś innym. Czyli jest wiele jakby płaszczyzn zaimplementowania takiego backdoora. Jest wiele miejsc w systemie, które można w cudzysłowie zhukować, czyli jest wiele miejsc w systemie, które po pierwsze należą do obszaru danych, a których modyfikacja coś daje włamywaczowi, czy też malwareowi. A teraz chcąc napisać kompletny weryfikator systemu operacyjnego, chcąc napisać kompletne narzędzie do sprawdzenia, że nasz system jest czysty, trzeba sprawdzić wszystkie te miejsca. Trzeba sprawdzić wszystkie tablice IRP, to jest akurat proste. Trzeba sprawdzić na przykład, jeżeli mówimy o Linuxie, właśnie te wszystkie P-Type, Netfilter i tak dalej. A teraz jest takie pytanie, czy istnieje taka lista tych wszystkich miejsc w systemie, które są wrażliwe, tak? Które czasami nazywam dynamic hooking places. Czyli tak. No i parę miesięcy temu nawet się wdałam w taki projekt, który był hostowany przez ISA.com, który miał nazwę Open Methodology for Compromise Detection, którego właśnie jakby zamierzeniem było stworzenie takiej listy dla Windowsa, która by mówiła, że no, trzeba sprawdzić ten właśnie oczywiście obszary kodu, nie wiem, tablicę IDT, trzeba sprawdzić tablicę IRP i tak dalej, i tak dalej. Stworzyć taką listę, którą jak coś tam, którzy ludzie, którzy będą implementować takie detektory kompromitacji systemu, będą jakby implementować w swoich narzędziach. To jakby zaletą tego byłoby to, żeby się zachęciło ludzi do tworzenia takich detektorów, przez to, że byłoby wiele takich detektorów, to byśmy jakoś uniknęli tych ataków na konkretną implementację, o których rozmawialiśmy tam 20 minut temu. No tego się nie wyszło, bo okazało się, że to jednak dość skomplikowane i ja w końcu przestałam uczestniczyć, znaczy nic nie zrobiłam w tym projekcie, teraz ktoś inny to przejął i chyba trochę w innym stylu będzie to zrobione. Czy takiej listy wciąż nie ma? Jest pytanie, po pierwsze jest pytanie, czy istnieje skończona liczba takich możliwości i ja uważam, że tak, istnieje skończona liczba możliwości. Czy istnieje na przykład, jeżeli rozważamy konkretną architekturę, na przykład XP, jeśli rozważamy konkretne zadanie, na przykład stworzenie backdoora sieciowego, czyli coś, co ma możliwość odbioru pakietu i zmiany pakietu wysyłanego, bądź wysłania własnego, to moim zdaniem istnieje skończona liczba możliwości zaimplementowania takiej rzeczy. Niektórzy ludzie się ze mną nie zgadzają i żądają ode mnie dowodu, że istnieje skończona liczba i niestety nie jestem w stanie przedstawić takiego dowodu. Niemniej intuicja podpowiada mi, że jest skończona ta liczba. Słucham? Zobaczymy, co się stanie z tym projektem. Nie, to chodzi o to, że ten dokument będzie miał skończoną liczbę stron. Mniejszą, powiedzmy, od 1000, tak? Dobra. Zostawmy może dyskusję o tym na jutrzejszą sesję, jutro będę prowadzić jakąś sesję Właśnie ona będzie jutro, nie dzisiaj chyba. To zostawmy tą dyskusję na jutro. Okej, i to wszystko zmierza do właśnie tego, co powiedziałam, że jest trzecim punktem mojego wykładu. I tak naprawdę już zaczęłam o tym mówić dużo wcześniej. To jest właśnie explicit compromise detection, tak? Czyli właśnie definiujemy konkretnie, że będziemy sprawdzać obszary kodu, będziemy sprawdzać IDT, coś tam jeszcze i piszemy detektory, które rzeczywiście to sprawdzają. Czyli my nie zajmujemy się tak naprawdę wyszukiwaniem objawów rootkitów, tak jak to ma miejsce w czymś, co ja nazywam implicit compromise detection. Czyli na przykład jak rozpatrzymy rootkit revealera, rootkit revealer szuka ukrytych plików, czy jak rozpatrzymy blacklighta, F-Secure Blacklighta, który szuka ukrytych procesów, to te narzędzia są jakby nastawione na konkretne techniki ukrywania. One są nastawione, one walczą z konkretnymi, z konkretnym malwarem. Ktoś tam sobie, Jamie sobie pisze jakiś ukrywacz procesu, no to Miko sobie tworzy konkretną technikę, czy jego ludzie tworzą sobie konkretny detektor na tą technikę ukrywania, prawda? Później pojawia się Futo i się okazuje, że F-Secure trzeba update'ować. Blacklighta. Natomiast w tym explicit compromise detection my nie robimy tak, my robimy inaczej. My definiujemy, jak system powinien wyglądać. My definiujemy, jakie są istotne części w systemie, które powinny zostać sprawdzone i dajemy algorytmy, jak je sprawdzić. I już. I to nam powinno wyeliminować ataki, o których nawet nie wiemy. Przykładem narzędzi, które implementują explicit compromise detection, to jest właśnie PatchGuard na platformach 64-bitowych, SVV i częściowo Vice. Mówię częściowo, bo Vice jest tak naprawdę trochę takim narzędziem sygnaturowym. On po prostu szuka sygnatur jumpów w bibliotekach. I już, tylko te trzy narzędzia. A, i jeszcze SDT Restore, napisane przez SK Chonga, który jest takim proof of conceptem, tylko właściwie dumpującym Cisco Table w Windowsie. I już. Wszystkie inne narzędzia. Jest cała masa popularnych wykrywaczy procesów na przykład dzisiaj. Ludzie inwestują mnóstwo czasu i pieniędzy w tworzenie ICD. Dlatego, że to jest widowiskowe, prawda? Że to jest widowiskowe uruchomić program i na przykład stwierdzić, że masz ukryte jakieś tam pliki czy coś. To jest właśnie ten problem czytania pamięci. Ja tę prezentację dawałam po raz pierwszy w styczniu na Black Hatcie w Waszyngtonie. I jakby tutaj jest takim apelem do Microsoftu, żeby jednak coś z tym zrobić, ale no nic z tego nie wyszło. Microsoft jednak wierzy na przykład w to, że ich PatchGuard załatwi dużo sprawy, a oni nie mają problemu z PatchGuardem. I znaczy, trzeba ich zrozumieć, że rzeczywiście jest problem ze stworzeniem takiego takiego API dla programistów, żeby jakoś mogli bezpiecznie czytać tą pamięć. To jest duży problem tak naprawdę. Duży problem nie tylko polegający na tym, że Microsoft jest zły i nie chce publikować detali związanych ze swoim jądrem, tylko problem polega na tym, że oni po prostu nie chcą publikować pewnych rzeczy, jak coś zrobić, żeby nie związywać sobie rąk, bo jak publikują to, to nie będą mogli później zmienić czegoś. A Microsoft i tak ma mnóstwo problemów z kompatybilnością wstecz, więc przynajmniej chcą tego uniknąć na poziomie jądra i z tego wynika jakby niechęć Microsoftu, przynajmniej ja tak to rozumiem, do publikowania i do wychodzenia naprzeciw tego typu inicjatywom. Okej, okay, i ostatni filmik. Okej, okay, porównanie jeszcze, żeby sobie utrwalić to. Powiedziałam dzisiaj o dwóch rzeczach. Powiedziałam o malwareze typu, o klasyfikacji na typ pierwszy i typ drugi. Wedle tego...
To może ja spróbuję. Proszę trochę ciszej. O.
Powiedziałam o tym, że klasyfikujemy na typ pierwszy i typ drugi ze względu na to, co modyfikuje, jak wygląda interakcja między malwarem a kernelem. I to jest właśnie typ pierwszy i typ drugi. Oraz taka inna klasyfikacja, która nie wprost powstała, to jest na klasyczną technologię rootkitową i na coś, co ja nazywam Stealth by Design, to jest właśnie ten Deep Door, który jakby wszystko miał zaimplementowane w sobie. Miał na przykład TCP/IP własny, tak naprawdę nie własny, tylko jeden z open source'owych, wbudowany w siebie. Tak ci go właśnie, bo często się pojawia taki argument, że o, to jest za dużo roboty, żeby budować własny, TCP i TCP/IP. A to nie jest prawda, bo istnieje bardzo dużo, bardzo malutkich, wygodnych do użycia we własnych programach stosów przeznaczonych dla systemy osadzone. Niektóre z nich są pisane w ANSI C, w ogóle bez żadnego sprzętowego interfejsu i po prostu je się tylko karmi pakietami wejściowymi i one wypływają warstwę czwartą, czy powyżej, tak? OK, czyli mamy ten style by design. I teraz mamy dwie metody podejścia do wykrywania. Mamy explicit compromise detection i ten cross-view diff, tak? Czyli ten implicit compromise detection, czyli rootkit revealera i coś tam. No i widzimy, że typ pierwszy jest banalnie wykrywany przez zarówno pierwsze, jak i drugie. Jeżeli malware jest typu style by design, oczywiście może to być malware typu pierwszego, tak jak na przykład EI bootroot. EI bootroot jest typu style by design, on nie ma żadnego procesu, on nie ma nic, on po prostu hukuje coś w Endisie i czeka na przesłanie command, na przesłanie instrukcji do wykonania i je wykonuje. Ale jest to typ pierwszy, jak widzieliśmy, ponieważ SVV go łatwo wykrywa. Klasyczna technologia rootkitowa zaimplementowana jako typ drugi, na przykład FU bądź FUTO. Właściwie FUTO się wymawia FUTU jako FU2, tak? Pisze się FUTO. Czy PHITE na przykład. To jest klasyczna technologia rootkitowa, ponieważ ukrywamy procesy, ale jest to typ drugi, ponieważ nie modyfikujemy na przykład obszaru kodu. Explicit compromise detection typu SVV bardzo łatwo to wykrywa. PatchGuard uniemożliwia zastosowanie tego na platformach 64-bitowych. Przepraszam, PatchGuard nie. Źle powiedziałam. Explicit compromise detection nie działa na to. Natomiast cross-view diff działa na to, tak? Czyli Blacklight wykrywa to oczywiście, jeżeli go odpowiednio tam podkręcimy. Jeżeli wyobrazimy sobie właśnie ten pierwszy typ style by design, czyli właśnie EI bootroot, no to oczywiście cross-view diff jest z definicji bezużyteczny. No i teraz jeśli wyobrazimy sobie połączenie tych dwóch technik, czyli style by design malware zaimplementowany jako typ drugi, no to wtedy no, explicit compromise detection jest bardzo trudny, no bo nie mamy cały czas tej wielkiej księgi mówiącej nam, które obszary pamięci mamy sprawdzać. No a cross-view diff jest oczywiście z definicji jest nieskuteczny. I to jest właściwie ostatnie demo na dzisiaj. Najpierw pokazuję, że rzeczywiście DeepDoor jest... Teraz nie ma... Najpierw pokażę, że DeepDoor rzeczywiście jest typem drugim. Czyli odpalimy sobie SVV przeciwko niemu. SVV check. System green. Teraz załadujemy sobie DeepDoora. DeepDoor zainstalowany. SVV odpalimy tutaj. Green, tak samo. Czy ja tu jeszcze coś pokazuję? Chyba pokazuję jeszcze... Czy zobaczymy teraz, jak wyglądają modyfikacje w Endisie? Aha. Odpalam kernel debugger na systemie, na którym jest zainstalowane DeepDoor. Ładuję rozszerzenia kernel debuggera umożliwiające audyt Endis KD, które się nazywa, i listuję wszystkie zarejestrowane protokoły w Endisie w tej chwili. Aha, w tej chwili w systemie nie ma DeepDoora i ja teraz uruchomię DeepDoora i zrobię to samo i porównamy listę protokołów zainstalowanych, listę protokołów sieciowych z backdoorem i bez backdooru. I porównamy i się okaże, że jest taka sama. Czyli, że nic nie zostało dodane, ani zmienione. Tak, jeszcze raz uruchamiamy. Tak, czyli w tym okienku to zostało otrzymane bez DeepDoora, a to zostało otrzymane, zostanie otrzymane po zainstalowaniu DeepTera. No i teraz możemy sobie porównać. I to powinno być dokładnie identyczne. Okej, no to gdzie jest DeepTer? Widzieliśmy, że ten backdoor umożliwia, no, udostępnia shell, więc przechwytuje operacje sieciowe, natomiast nie modyfikuje obszaru kodu, nie modyfikuje IDT, SDT, nie dodaje żadnych protokołów własnych, nie tworzy żadnych dodatkowych procesów. No i to będzie ostatni filmik na dzisiaj. Znowu odpalam kernel debuggera. Kernel debugger ma tę zaletę, że może używać symboli, które publikuje Microsoft na serwerach symbolowych, a więc ma dostęp do na przykład początków list, które nie są eksportowane. Przykładowo, gdybyśmy mieli coś takiego jak symbole dla Linuxa, serwer symboli dla Linuxa, to byśmy mogli znaleźć początek listy ptype bez żadnej heurystyki. Ptype base i ptype all. Co ja teraz zrobiłam? Wyświetliłam zawartość Andy's Protocol Block, który odpowiada, tam był wyżej, protokołowi TCP/IP. I wyświetliłam coś, co się nazywa Andy's Open Block. Dlaczego to? Ano dlatego, że akurat wiedziałam, że to należy wyświetlić. To jest struktura danych, która binduje interfejs z protokołem. I widzimy, że tam mieliśmy kilka wskaźników na funkcje pod jakimiś offsetami, które tam były zauważone. Jak ktoś spojrzał, to zobaczył. I teraz wyświetlę te właśnie funkcje. Od offsetu 30, 16, wyświetlę 16. Okazuje się, że 4. No 4 double wordy są modyfikowane. 4 wskazują na anonimowy obszar pamięci. I to jest właśnie obszar, w którym rezyduje przerelokowany kod DeepTera. I oczywiście w tym momencie każdy z Państwa, który jest przy okazji programistą kernelowym Windowsa, może wrócić do domu i napisać detektor DeepTera, bazując na tym ostatnim filmiku, który jest dostępny. Problem polega jednak na tym, że po pierwsze lista zarejestrowanych protokołów Andy'sa nie jest eksportowana. Możemy ją znaleźć mając symbole, coś jednak zmienia z każdym service packiem, powiedzmy, czy każdym patchem nawet. Bądź też możemy ją znaleźć używając pewien trik. No ale to już jest pewne kombinowanie. Przepraszam. A również, nawet jeśli ją znajdziemy, pomijając to, że akurat ten trik tworzy pewne sytuacje wyścigu, które mogą zakończyć się crashem systemu, nawet jeśli to znajdziemy, to teraz okazuje się, że czytanie tego, widzieliśmy, że musimy przeczytać listę, znaleźć protokół TCP/IP, otworzyć jego Andy's Protocol Block, przeczytać jego pierwszy pointer, który akurat wskazuje na coś, co się nazywa open block, co jest tym binderem, i tam przeczytać od offsetu 30-16 te wszystkie funkcje. Offset 30-16 też może się zmienić z następnym service packiem, ale okazuje się, że przeczytanie tyle informacji, biorąc pod uwagę ten problem z czytaniem pamięci Windowsa, o którym powiedziałam, że jest problematyczny i może czasami powodować błędy, to możemy się narazić na crash systemu. I oczywiście, jeśli Państwo napiszecie taki program, to tak crasha się i zaczniecie go testować, to się nigdy Wam nie zdarzą. Ale jeśli go opublikujecie i zacznie go testować milion osób, to się zaczną pojawiać raz na jakiś czas. I to jest jeden z problemów z wykrywaniem typu drugiego. Chyba już mocno przekroczyłam czas, więc to ostatni slajd. Więc podsumujmy. Po pierwsze, przeciętni użytkownicy są przegrani dzisiaj w walce z malwarem, ponieważ mamy implementację na konkretną, ataki na konkretną implementację. Jakikolwiek dobry produkt antywirusowy wyprodukujemy, to ściągną go sobie również twórcy malwaru i przygotują atak na implementację przeciwko tej konkretnej binarce tego właśnie produktu. Duże kompanie mogą coś zrobić, ponieważ oni mogą zainwestować w prywatne detektory rootkitów, które nie będą publikowane po prostu, a więc ukrócą ataki na konkretną implementację. Pokazałem, że problemy z wykrywaniem malware'u typu drugiego polega na tym, że po pierwsze nie wiemy za bardzo, nie mamy listy wszystkich rzeczy, które trzeba sprawdzić w systemie, a po drugie nie mamy dobrej, bezpiecznej tak naprawdę w 100% metody na czytanie pamięci. No kiedy robiłam ten slajd, to właśnie, właśnie dalej, tak, jest, cały czas się mówi o tym, że za kilka lat, powiedzmy za 4 lata, na przykład ma być wypuszczana systemy, kolejny system Windows będzie już implementował tak zwany hypervisor, czyli coś Ring minus 1, czyli tak naprawdę wszystko będzie maszyną wirtualną. A hypervisor będzie bardzo cienką taką warstwą, która będzie sprawować pieczę nad pozostałymi. Wielu ludzi uważa, że to ukróci tworzenie malware'u kernelowego, ponieważ do hypervisora nie będzie wstępu. To nie jest do końca prawda, ponieważ jeśli rozważamy malware typu drugiego, no to chodzi o to, że on modyfikuje tylko pewne rzeczy, które rzeczywiście normalnie mogą być zmodyfikowane, na przykład te pointery w Endisie. Akurat hypervisor bez wiedzy o tym, że taka modyfikacja tych pointerów wskazująca na anonimowy blok pamięci, inaczej powiem, że modyfikacja 4 bajtów czy 8 w przypadku 64-bitowych startując od takiego a takiego offsetu w tym i tym miejscu oznacza kompromitację systemu, wtedy może coś zrobić. Ale hypervisor nie może o tym wiedzieć, ponieważ on jest po pierwsze cienki i nie ma takiej listy tych wszystkich modyfikacji. Tak więc moim zdaniem to niewiele zmieni. Natomiast to, co będziemy widzieć w Wiście, to, co zapowiada Microsoft i to, co budzi bardzo wiele kontrowersji, to jest to, że Microsoft próbuje ukrócić możliwość ładowania kodu do jądra, wymagając, aby ładowane moduły były, żeby można było załadować, i to dotyczy również administratora, tylko kod, który jest podpisany odpowiednim certyfikatem VeriSigna. Moim zdaniem istnieją inne możliwości załadowania kodu, ale jest to krok pewnie w dobrym kierunku. Natomiast przeciwnicy mówią, że no jest to zamach na swobodę, ponieważ to jest mój komputer i mogę ładować, co mi się podoba. Ale to już jest temat na następną dyskusję. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze... Mam tutaj książkę, to jest niestety polskie tłumaczenie, napisaną przez znanego polskiego researchera Michała Zalewskiego. Książkę wygrywa pan, który powiedział, co ma opkod E9. Który to był pan? Nie, tam któryś pan powiedział. Ja się spytałam, to był ten pan, tak? Dobrze, to gratuluję, pan wygrywa tę książkę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.